Sejm głosami PO i Lewicy odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt wprowadzający całkowity zakaz zabijania dzieci nienarodzonych w Polsce. Była to już trzecia w tej kadencji próba zmiany prawa aborcyjnego. Pod dziś rozpatrywanym projektem podpisało się 400 tysięcy obywateli. Platforma Obywatelska nie zdała dziś egzaminu z przyzwoitości, ocenił Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia, która przygotowała obywatelski projekt.
Pani premier Kopacz dwa dni temu powiedziała w nieco innym kontekście, że Polska będzie zdawała egzamin z przyzwoitości. Myślę, że dzisiaj Platforma Obywatelska nie zdała egzaminu z przyzwoitości. Wprawdzie kilkudziesięciu posłów Platformy albo wstrzymało się od głosu, albo wyjęło kartę, żeby nie głosować, ale to było za mało, żeby tę oczywistą ustawę, oczywistą dlatego, że ludzi się nie zabija, zwłaszcza małych i chorych. Więc zabrakło posłom Platformy, nawet tym przyzwoitym, zabrakło odwagi, żeby tę przyzwoitość okazać do końca.
Fundacja w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi podejmie teraz kampanię informacyjną w okręgach wyborczych. Będzie pokazywać, który z posłów sprzeciwił się życiu. Autorzy projektu mają też nadzieję, że Sejm kolejnej kadencji będzie bardziej przychylny obronie życia. Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że podobnych ustaw w przyszłości nie odrzuci w pierwszym czytaniu, mówi rzecznik obecnie największej partii opozycyjnej, poseł Elżbieta Witek.
To jest inicjatywa obywatelska. Jeżeli państwo, którzy byli inicjatorami tej ustawy dzisiejszej, będą chcieli ją ponownie złożyć w parlamencie, to na pewno my jako Prawo i Sprawiedliwość nie odrzucimy tego w pierwszym czytaniu. Ja mówiłam to wielokrotnie, że szanujemy wszystkie inicjatywy obywatelskie, co nie oznacza, że z każdą z nich zgadzamy się, ale ona wymaga tego, żeby nad nią popracować, zobaczyć jak ona jest, wysłuchać wszystkich argumentów i dopiero wtedy odpowiedzialnie podejmować decyzję.
Autorzy obywatelskiego projektu chcieli likwidacji warunków dopuszczających dziś tak zwaną aborcję oraz wykreślenia artykułu dotyczącego badań prenatalnych wykorzystywanych przy tak zwanej aborcji eugenicznej. Proponowali też przepis, zgodnie z którym nie popełni przestępstwa lekarz ratujący kobietę w ciąży, jeśli w wyniku jego działań leczniczych życie straci dziecko. Jeszcze przed głosowaniem w Sejmie Kaja Godek, pełnomocnik inicjatywy ustawodawczej, mówiła, że 90% zabiegów przerywania ciąży dokonywana jest na dzieciach podejrzanych o choroby na późnym etapie ciąży. Dodała, że na przykład według danych NFZ-u w latach 2008-13 na Mazowszu wykonano 1324 zabiegi rozczłonkowania płodu.
To jest bardzo smutny wniosek, że w Polsce wszystkim, pewnie nie wszystkim, ale wielu urzędnikom państwowym, lekarzom i osobom, które się zajmują zawodowo zabijaniem dzieci nienarodzonych, jest
wszystko jedno. Pani proszę trochę kogo, innego języka używać.
Jest wszystko jedno, kogo i w jakiej liczbie się zabija, co sprowadza Polskę poniżej poziomu hitlerowskich Niemiec, gdzie
pani,
liczono nawet...
Bardzo proszę o spokój, a panią bardzo proszę, jest pani sprawozdawcą, ale bardzo bym prosiła, żeby pani także używała właściwego języka.
Jeśli ja coś powiedziałam nie tak, to proszę powiedzieć konkretnie co, bo ja używam porównań, których nikt nie neguje, jeśli chodzi o merytorykę.
Nazywanie tak zwanej aborcji zabijaniem dzieci nienarodzonych nie spodobało się wczoraj także wicemarszałkowi Sejmu Jerzemu Wenderlichowi z SLD. Upomniał on za to pełnomocnika inicjatywy ustawodawczej i wyłączył mikrofon. W obronie Kai Godek stanął poseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski. Polityk przypomniał, że o tak zwanej aborcji jako zabijaniu dzieci nienarodzonych mówił Ojciec Święty Jan Paweł II.
Chciałbym prosić o zwołanie Konwentu Seniorów, żeby zajęła się pana skandalicznym zachowaniem, bo chcę panu powiedzieć, że dokładnie takiej samej definicji, jak używała dzisiaj przedstawicielka wnioskodawców, używał Jan Paweł II. Pan stosując te standardy, wyrzuciłby z tej mównicy Jana Pawła II. Niech się pan zastanowi nad swoim zachowaniem.
Przypomnijmy, że obecne prawo w Polsce dopuszcza tak zwaną aborcję w trzech przypadkach. Gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta została zgwałcona, bądź gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. W środę 16 września odbędzie się jednodniowe nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie uchodźców. Wcześniejsza propozycja, by rząd przedstawił stanowisko Polski na temat kryzysu imigracyjnego dopiero za dwa tygodnie, wywołała dziś krytykę w Sejmie. Premier Ewa Kopacz oskarżała opozycję o wykorzystywanie dyskusji do awantury politycznej. Posłowie opozycji domagali się, by premier już dziś przedstawiła informację. Argumenty w tej sprawie zaprezentował m.in. poseł PiSu Jarosław Sellin.
Cała opinia publiczna polska tą sprawą żyje Nie można tego odkładać na 2 tygodnie, bo nie wiadomo, z jakimi decyzjami będziemy musieli się mierzyć za 2 tygodnie. Ta sytuacja jest dynamiczna. I mam prośbę do pani premier, żeby pani właśnie nie wykorzystywała tej kwestii w kampanii wyborczej, dzieląc Polaków, bo pani to robi bardzo systematycznie. Wokół tej sprawy można zbudować konsensus, pod warunkiem, że będziemy wiedzieli, wokół czego konsensus budujemy. Czyli będziemy mieli informacje, do czego pani się zobowiązała, na jakie kwoty, ilu ludzi, czy pani ulega dyktatowi brukselsko-berlińskiemu, czy nie, czy utrzymana jest zasada dobrowolności w tej sprawie, czy nie.
Podczas dyskusji politycy domagali się także reakcji rządu na skandaliczne słowa przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Publicznie zagroził on użyciem siły wobec takich państw jak Polska, Węgry czy Czechy, jeżeli nie zgodzą się na narzucanie im liczby imigrantów muzułmańskich. Taka reakcja jest dalece nieuzasadniona, zwłaszcza ze strony niemieckiego polityka, stwierdził poseł Witold Waszczykowski. Natomiast działania polskiego rządu były wiceszef MSZ uznał za chaotyczne.
Akurat od polityków niemieckich oczekiwałbym, aby w takim momencie zachowywali się jak najbardziej ostrożnie i nie zapowiadali, że mogą kogoś ukarać za brak solidarności czy za taką czy inną politykę. To ostatni politycy w Europie, którzy mogą z tego typu oskarżeniami i groźbami występować pod kątem innych narodów, innych państw europejskich. Oczekiwałbym w tej chwili od pani premier, od rządu jasnej deklaracji, informacji, czym dysponujemy. Natomiast jasno trzeba powiedzieć, Polska nie jest żadną Mekką dla uchodźców ekonomicznych. W dużej masie oni nie znajdą pracy u nas, więc możemy my tylko zapewnić pewne schronienie pod względem bezpieczeństwa na jakiś czas. Natomiast oni i tak potem albo będą musieli wrócić do swoich ziem, albo szukać dalej chleba i zarobków w bogatszych państwach Unii Europejskiej.
Wiceminister spraw wewnętrznych Piotr Stachańczyk poinformował dziś na posiedzeniu sejmowych komisji, że Polska nie zobowiązała się jeszcze do przyjęcia żadnego uchodźcy ponad 2000 zadeklarowane w lipcu. Dodał, że trwa analiza nowych propozycji Komisji Europejskiej. Wiceszef MSW powiedział też, że według niej Polska miałaby przyjąć 9287 uchodźców. Zapewnił też, że nasz kraj ma przygotowany plan działania, między innymi w zakresie działań Straży Granicznej. Tymczasem szef MSZ Czech Lubomir Zaoralek poinformował, że państwa Grupy Wyszehradzkiej odrzucają obowiązkowe kwoty imigrantów. Słowa te padły po spotkaniu w Pradze ministrów spraw zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także Niemiec i Luksemburga poświęconym kryzysowi imigracyjnemu. Ulicami Białegostoku przeszedł dziś po raz 15 Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. To patriotyczno-religijna uroczystość upamiętniająca wywiezionych na wschód, zwłaszcza tych, którzy z zesłania nie wrócili. Co roku do Białegostoku przyjeżdżają Sybiracy z kraju i z zagranicy oraz młodzież, w tym uczniowie szkół noszących imię Związku Sybiraków. Marsz wyruszył sprzed pomnika Katyńskiego i zakończył się przy pomniku grobie nieznanego Sybiraka. Przyświeca mu hasło Koniec wojny 1945-89 Zniewolenie. Tadeusz Chwieć, prezes Związku Sybiraków, podkreśla, że marsz to przede wszystkim lekcja historii dla młodych ludzi.
Chcemy tym kolejnym 15 marszem przypomnieć młodemu pokoleniu, że wojna to się skończyła, ale represje trwały jeszcze długo, długo dalej. Jesteśmy winni młodemu pokoleniu wyjaśnić to, że i po zakończeniu wojny jeszcze Sybiracy ponad rok przebywali w miejscach zesłania i po zakończeniu wojny w latach 45-56 ponad 150 tysięcy Polaków zostało zesłanych na Sybir i do Kazachstanu.
Obchody związane z Marszem Żywej Pamięci rozpoczęły się już wczoraj. Otwarto m.in. wystawę na 15-lecie marszu oraz zorganizowano koncert. 17 września będziemy obchodzili 12 Światowy Dzień Sybiraka. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na krańcach północno-wschodnich i południowo-zachodnich Polski bez opadów. Na pozostałym obszarze miejscami przelotny deszcz, możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni, 19 na północy i wschodzie Polski do 20-23 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porwisty wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali i będzie powoli spadało. Były to wiadomości w Radiu Maryja.